W tym Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Wiosna, podobno na za oknami zima, a w polityce...
Zapowiedź wiosny w polityce.
Sobie trochę podyskutujemy dzisiaj, bo mam wrażenie, że temat jest gorący i będziemy go kontynuować przez jakiś czas. A wracając do naszych otwartych mikrofonów, nawiązujemy naszą poniedziałkowy otwarty mikrofon do Kongresu Założycielskiego Partii Wiosna Biedronia. Podczas tego spotkania przedstawił lider najważniejsze założenia programowe. Obok postulatów społecznych, takich jak rozszerzenie 500+, ograniczenie biurokracji czy wprowadzenie darmowego internetu, duży akcent położono na sprawy światopoglądowe, wprowadzenie związków partnerskich, likwidacja lekcji religii, opodatkowania kościoła czy liberalizacja prawa aborcyjnego. Zapytaliśmy naszych słuchaczy, jak oceniają propozycje Partii Wiosna, czy ta partia ma szansę na trwale wpisać się w polski pejzaż polityczny, czy jest to jedynie aktywność jednego sezonu. Posłuchajcie Państwo razem z nami.
To są tak zwani troglodyci, którzy tylko pragną namieszać w Polsce, wypłynąć, a potem śmiać się z biednego ludu, który będzie się po prostu wikłał w ich propozycjach.
Wiosna, ale ta wiosna skończy się jesienią. Niech pan Biedroń, proszę pana, powie, ile ta konwencja kosztowała i skąd ma pieniądze. Bo według ekspertów wszelkich to najmniej 1 000 000 zł.
Z ogromną przyjemnością wczoraj słuchałem pana Biedronia i powiem, że w kwestiach społecznych dotyczących zwłaszcza kobiet w pełni się z nim zgadzam. Kobiet, sprawy relacji państwo-kościół też w pełni się z nim zgadzam.
No panie Adamie, jak pan widzi wiosnę Biedronia? Czy to jest nowa lika na rynku politycznym? Czy ja tutaj pozwalam sobie kulinarnie to ująć? Czy to kolejny raz odmrażane kotlety wyciągnięte z zamrażarki jakiejś politycznej, coś co już było i jest podane po raz kolejny odgrzane?
Eksperci przewidywali, że ten projekt polityczny nazwany wiosną może mieć od 10 do 14 do 15% poparcia. Ostatni sondaż pokazuje, że ma 14 i wyraźnie odbiera głosy Platformie Obywatelskiej, na co uwagę jeszcze przed tym sondażem zwrócił nowy prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, stwierdzając, że projekt polityczny Biedronia będzie odbierał głosy Platformy Obywatelskiej. I tak się stało. Tyle w sferze, powiedziałbym, faktów politycznych. I jeśli chodzi o ocenę programu, to jest taki według mnie neojakobinizm w wersji soft. I to pokazuje, jak bardzo...
Taka tęsknota za rajem utraconym, który trzeba przywrócić, proponując takie robespierowskie wyrównanie wszystkim.
Tak, to raz. Zaczął Robespierre, później kontynuował marksiści, teraz próbują tą drogą iść neomarksiści.
Bolszewicy po drodze też byli.
Do których, no oczywiście, walka z kościołem ma tradycje sięgające rewolucji francuskiej. Dlatego wspominam o tym neojakobinizmie Roberta Biedronia. W sferze gospodarczej natomiast jest to czysty populizm.
I to tylko pokazuje,
jak bardzo polska polityka skręca w stronę populizmu, bo do tej pory niechętni PiS-owi mówili, że to jest partia typowo populistyczna, ale partia Biedronia jest również partią populistyczną.
Ja na to patrzę.
I Platforma Obywatelska staje się partią coraz bardziej populistyczną. Czyli ja kiedyś prognozowałem w różnych swoich opracowaniach triumf populizmu w Europie, w polityce europejskiej, uważając, że populizm jest jednym z nurtów liberalnej demokracji, ale okazuje się, że zaczyna być głównym nurtem.
Ja pozwoliłem sobie w opisie pana Biedronia i jego wiosny uznać taką metaforę, że to jest taki na scenie politycznej Piotruś Pan. Taka nowa wersja, bardziej diskopolowa pomysłu Rób ta co chceta. Przy czym Rób ta co chceta odwoływał się do rock'n'rolla jako ten tęsknota za latami 60. Natomiast pan Biedron odwołuje się raczej do mentalności disco pola, chociaż tam się pojawił w tle Vivaldi. Mam takie wrażenie, że gdzieś urok pana Biedronia bierze się stąd, że większość społeczeństwa nie rozumie groźby, która tkwi w słowie równość społeczna. Równość społeczna ostatecznie w praktyce społecznej zawsze kończy się rzezią tych, którzy nie chcą być równi. I tu jest pewien paradoks. Nie wiem, czy pan go też zauważa, że co w takim razie w ramach równości, którą proponuje pan Biedroń, zrobić ze środowiskiem homoseksualnym?
Ale jego program według mnie to jest takie aplikowanie pigułki szczęścia. Można powiedzieć, że to jest rodzaj...
Taki joint.
Prozaku, tak? Dla tak. Osób, że tak powiem, znękanych psychicznie, bo polityka polska łatwą nie jest. I wiele osób oczekuje jakiejś cudownej recepty. Łykniemy tą pigułkę szczęścia i nie
obudzimy
będzie
się
już,
w nowej
obudzimy
rzeczywistości,
się, nie będzie ani PiSu,
będzie wiosna.
Nie będzie Platformy Obywatelskiej,
i nie
będzie wiosna.
I nie będzie konfliktów.
I będzie tylko wiosna.
I takie jest w tym wszystkim groźne również nierozumienie, że demokracja w swojej istoty jest konfliktem i że tylko społeczeństwo się może rozwijać wyłącznie w efekcie konfliktu, czyli niezgody na to, co jest i w dążeniu do czegoś, co będzie kolejnym konfliktem, ale jakby w innej scenerii, bo na tym polega rozwój ludzkości i pomysł moim zdaniem, ten właśnie bardziej robespierowski niż Jacques.
Robert Biedron jest kolejnym populistycznym.
Chociaż to ładnie wygląda.
Populistycznym demagogiem usytuowanym na lewej stronie sceny politycznej.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Będziemy pewnie o tym bardzo dużo jeszcze rozmawiać. Przejdźmy do wtorku. We wtorek pytaliśmy słuchaczy o to, jak oni odbierają napad na panią Magdę Ogórek pod siedzibą telewizji. Jak oni odbierają jakby to napaść na publiczne media, jak oni to oceniają, jak oni widzą w ogóle rolę mediów w tej całej sytuacji, jak nasi słuchacze rozumieją pluralizm. Posłuchaj.
Prawda taka stara jak świat jest znana. Kto ma media, ten ma władzę. Media niewątpliwie są ważne w społeczeństwie, ponieważ dobrze wykorzystywane i dobrze służące społeczeństwu mogą kształtować jakieś postępowania, mogą czegoś uczyć, mogą też piętnować, kreować, mogą robić dużo dobrych rzeczy.
Pani Ogórek, prowokując w tym programie, zrobiła wszystko, żeby do tego doprowadzić. Taka jest brutalna prawda i o tym trzeba mówić, a nie tylko nie o tym, że tam napadli. Nie popieram tego, że napadli czy nie pozwolili jechać.
Należy zadać pytanie, kim są ci napastnicy? Jakie są ich osiągnięcia w życiu? Odpowiedź z obserwacji? Żadne. Media w Polsce nie powinny być kropidłem zagranicy, a niestety tak jest. Proszę mi przytoczyć jedno kłamstwo pani Magdaleny Ogórek. To bardzo umiarkowana i wyważona dziennikarka.
No, głosy są słuchaczy podzielone. Mam takie przekonanie, panie Adamie, że my wszyscy chyba nie do końca rozumiemy, jak działają media światowe i że tęsknota za obiektywnością mediów jest takim gonieniem króliczka, że to jest nieosiągalne, ponieważ z istoty rzeczy dziennikarstwo jest wybiórczością. Nie możemy przez radio, czy przez gazetę, czy przez telewizję opisać całego świata kompletnie z każdej strony i każdy ma swój własny punkt i emocjonalny i logiczny punkt widzenia. I teraz oczekiwanie od tego, że będzie jakieś obiektywne medium jest pewnym złudzeniem i pojawia się pytanie, kto ma strzec tego złudzenia, które będzie, bo za każdym razem nie. Jak ja temu się tej dyskusji przyglądam, to w zasadzie, nie wiem, może pan mnie poprawi, ale poza Stanami Zjednoczonymi ja nie znam żadnego państwa, w którym media publiczne nie byłyby prorządowe. W Niemczech nawet, to jest taka pewna ciekawostka, media z istoty są prorządowe i że tam dziennikarz ma bardzo silny wewnętrzny kaganiec, aby postulując coś w mediach, czy opisując rzeczywistość, broń Boże, nie zaszkodził swojemu państwu. I to jest ciekawe, że właśnie media niemieckie w Polsce tak bardzo dbają o pluralizm i o to, żeby można było pluć na rząd i o to, żeby widzieć to, co w Polsce robimy w czarnych kolorach. Tu mamy akcję Wafelek, ostatnio akcja z krowami.
Media niemieckie są oczywiście w bardzo silny sposób identyfikują się z polityką rządu. I to jest słuszne pańskie spostrzeżenie. zastrzeżenie. Natomiast we Francji rząd usiłuje mieć wpływ na media poprzez takie różne niekonwencjonalne działania. Ponieważ prezydent Macron ma ostatnio kiepską prasę, wpadli na pomysł jego doradcy, żeby wprowadzić do redakcji tak zwanych dziennikarzy komisarzy, którzy będą pilnować.
Znane rozwiązanie.
Tak. A więc idziemy w stronę, również w krajach, które szczycą się liberalną demokracją, w stronę wywierania przez rząd wpływu na dziennikarzy. Wracając na nasze podwórko. Oczywiście polscy dziennikarze, jak wszyscy dziennikarze, mają swoje poglądy polityczne. I to byłoby
dziwne, gdyby nie mieli.
To byłoby bardzo dziwne. Oczywiście podnoszą się takie głosy, że w telewizji publicznej, czy że w mediach publicznych te głosy powinny być bardziej zniuansowane. No ale jak oglądałem telewizję, która też była określana mianem publicznej za rządów koalicji PO-PSL-u, to właściwie TVP była może trochę mniej radykalną odnogą TVN-u, który był otwarcie propeowski. Ja sobie również przypominam, jak w wielu rozgłośniach radiowych, także w tej, w której jesteśmy w tej chwili, wyglądała publicystyka polityczna za rządów innych koalicji partyjnych. Pamięć mi dopisuje. A więc oczekiwanie tego, że media będą w zupełności obiektywne, no jest takim głosem wołającym na puszczy. Natomiast istotny jest pluralizm mediów. To jest to, żeby były media, które wyrażają poglądy rządu, media opozycyjne w stosunku do rządu, czy też media bardziej neutralne. Czyli pluralizm polega również na wielości, że możemy sobie włączyć jedną telewizję, usłyszeć to, co nam się nie podoba, włączyć inną telewizję i usłyszeć to, co nam się podoba.
No tak, od tego
podoba.
Mamy pilota, żeby się przełączać w tym, jakim kanałem chcemy oglądać rzeczywistość.
Natomiast bardziej wnikliwi, ci, których interesuje robienie polityki i którzy analizują kulisy polityki, no muszą korzystać z dostępu do różnych mediów, bo z każdego można się dowiedzieć czegoś, czego nie ma w innym medium. I składanie sobie takie obrazu świata jest zajęciem niezwykle skomplikowanym i czasochłonnym.
W tym jeszcze jest jedna, wydaje mi się, ważna rzecz, która w tej dyskusji troszeczkę nam schodzi na bok. Pojawia się pytanie, jakby, czemu mają media służyć? Czy one mają służyć budowaniu wspólnoty i powiedzmy pewnej jedności w dążeniu do jakiegoś wybranego celu? Nawet często jak ten cel jest być może fałszywie postawiony, czy po to, żeby wywoływać społeczny konflikt nieustannie i żebyśmy wszyscy w domach przenosili ten jazgot tej dyskusji politycznej, która jest w studiach telewizyjnych, w tych rozmaitych forach, gdzie jedni drugim przeszkadzają, obrażają się, dyskutują. Ja pozostaję raczej jako legalista w takim duchu mediów, że one raczej powinny nas namawiać do zgody, do reprezentowania bardziej większości, żeby społeczeństwo miało jakąś propozycję wspólnotową.
Tak właśnie działają media niemieckie. W Niemczech.
Chciałbym jeszcze taką maleńką uwagę, może ona jest nieco złośliwa, ale mam takie przekonanie, że agresja, jaka wobec publicznych mediów ma miejsce, szczególnie pani Ogórek, dowodzić w pewnym sensie może głębokiej frustracji ludzi reprezentujących czy sprzyjających poglądom tą opozycji.
To widać,
i pewna bezradność konkurencji medialna, bo na każdy, że tak powiem, medialny cios, bo tutaj trudno jest mówić, że to jest głos w dyskusji, tylko to raczej okładanie się pałką z każdej strony, to na każdy cios, który wygeneruje z siebie, znaczy wygenerują media sprzyjające opozycji, TVP odpowiada równie siarczystym ciosem.
Ale właśnie, bardziej sfrustrowani są zwolennicy opozycji, ponieważ oni się usytuowali po stronie tej, która przegrała wybory. Zdrowy rozsądek nakazywałby oczekiwać na kolejne wybory i załatwić sprawę przy urnie wyborczej. Natomiast podgrzewanie napięcia jest bardzo wyraźną opozycyjną strategią, na którą oczywiście reaguje również druga strona. No i mamy to, co mamy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę dyskutowaliśmy z państwem, słuchaliśmy głosów na temat tego, jak państwo oceniacie obrady okrągłego stołu, które zaczęły się 30 mniej więcej lat temu. Do czego nas to doprowadziło? Jaki mamy efekt? Czy jesteśmy z tego zadowoleni, czy nie? Posłuchajmy.
Na mocy tych ustaleń towarzysz Wojciech Jaruzelski miał być prezydentem przez 6 lat. To, że był tylko do 1990 roku, a nie do 1995, zawdzięczamy właśnie takim organizacjom zapomnianym już, jak Solidarność Walcząca, jak Konfederacja Polski Niepodległej, jak Liberalno-Demokratyczna Partia.
Sprawa nam wyszła znakomicie. Chcieli się w pewnym momencie ludzie dogadać, opozycja z ówcześnie rządzącymi. Wie pan, to było 30 lat temu. Nikt nie wiedział, co zrobi Armia Radziecka, co zrobią ówcześnie rządzący Związkiem Radzieckim, co zrobią służby. Odwaga wtedy była droga. Ci, co dzisiaj mówią, że to było złe dogadanie, to uważam, że nie mają racji.
Gnębili naród, mordowali naród, studentów, księży, robotników. Od 1944 roku nic nie robili, tylko rozlewali krew. To pomiędzy nami nigdy, panie redaktorze, nie będzie zgody. Nigdy. Zgoda będzie wtedy, kiedy przyznają się do winy i poproszą nas o wybaczenie.
Właściwie temat tak szeroki jak ocean, a może nawet i więcej. W ramach pewnego żartu, nie wiem, czy pan w ten wątek da się wciągnąć, ale 30 lat temu byliśmy, zdaje się, po dwóch stronach tego konfliktu.
Tak.
Że jeżeli można tak powiedzieć, bo nie byliśmy zapewne jakby wiernymi akolitami tamtych starych systemów. Natomiast dzisiaj jesteśmy tak jakby po jednej stronie i pokazuje się, że można. Natomiast z rozmów ze słuchaczami wynika, że ten podział jest bardzo ostry i bardzo radykalny i że właściwie zderzamy się nie tyle na fakty i na prawdę, o czym tutaj mówią słuchacze, tylko na mity. Że dokładnie. Rysuje się absolutnie czarny obraz PRL-u, jakiś rozbłysk jasności związany z okrągłym stołem, a potem już tylko świetlisty szlak albo ciemna droga tych wszystkich, no nie wiem, nieszczęść, które na nas spadły.
Na szczęście, panie Krzysztofie, mamy coraz więcej książek o tym czasie.
No IPN książek, swoją robotę wykonuje.
IPN, ale nie tylko IPN. Powstają również inne bardzo wartościowe dzieła historyczne, które obiektywizują cały ten
proces
historyczny, bo mamy do czynienia z procesem historycznym. Ale mamy też do czynienia z mitem założycielskim III RP, gdzie okrągły stół stanowi fundament tego mitu założycielskiego.
No,
że
każdy system potrzebuje swojego mitu założycielskiego i on musi być błyszczący.
Oczywiście. Natomiast upływ lat pokazuje również grę interesów, bo dostęp do dokumentów tutaj właściwie był od początku. Są filmy, które pokazują fraternizację elit z obu stron. Inaczej zresztą być nie mogło, bo te elity, czyli dawne komunistyczne z nowymi solidarnościowymi, zawarły tam porozumienie, w wyniku którego miał nastąpić podział stref wpływów w Nowej Polsce.
Trochę porozumienie przy flaszce wódki, można tak powiedzieć.
Ale jak wiadomo, przy wódce się rozmawia nie tylko na imieninach u cioci. Tak się też robi politykę. Wracając jednak do tego mitu założycielskiego, podważanie tego mitu założycielskiego budzi opór, tak?
No tak.
Bowiem wszystko się wpisuje w pewien żywy nadal kontekst polityczny i tak będzie przez cały czas. Ta polityka okrągłostołowa przecież jest bardzo widoczna również w dzisiejszych realiach politycznych. Otóż powstała ta proeuropejska koalicja, skład składa się w dużej mierze z uczestników okrągłego stołu po obu stronach. I to jest próba obrony również tych interesów, które zostały zadzierżnięte w trzeciej RP.
Jest w koncepcji okrągłego stołu jest pewnego rodzaju ukryta pułapka logiczna, że ci, którzy siedzą przy stole, są sobie równi, natomiast ci, którzy nie zasiedli do tego stołu, są poza dyskursem. I mam wrażenie, że część społeczeństwa, które nie siadło, którego reprezentacji nie siedli przy tym okrągłym stole, nie odczuwała przez bardzo wiele lat dyskomfortu tej umowy. I właściwie dzisiejszy spór polityczny, można powiedzieć o nim w też takiej okrągłostołowej metaforze, że protestują przeciwko temu mitowi jasnemu okrągłego stołu ci, którzy przy nim nie zasiedli w zasadzie. Czyli te społeczeństwa, które tamte elity ówczesne nie dostrzegły, nie z własnej woli, tylko że po prostu stworzono koncepcję rozwoju Polski, która podzieliła to społeczeństwo i ten spór dlatego dzisiaj jest taki ostry, bo nożyce się bardzo rozwarły.
Protestowanie przeciw idei okrągłego stołu, przeciwko temu, co się już wydarzyło, oczywiście żadnego sensu nie ma. Natomiast my możemy próbować zracjonalizować to, co się stało. Na przykład
przeszłości nie oceniać,
nie zmienimy przeszłości, ale możemy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Oczywiście część tych wniosków wyciągnęliśmy, bo dzisiaj nikt nie proponuje, można powiedzieć, że nie ma potrzeby, ale ideolodzy zostali, bo jeżeli spojrzymy na to, co nadal mówi Leszek Balcerowicz, to on broni tego doktrynerstwa, które stało u źródeł jego planu, który był tak radykalny. Czesi nie postąpili tak radykalnie, czyli była inna droga, była inna możliwość, bo dzisiaj nam się usiłuje wmówić, to znaczy obrońcy...
No zawsze są różne drogi, a...
Usiłują nam powiedzieć, że to było jedyne rozwiązanie, natomiast dzisiaj wiemy, że to nie było jedyne rozwiązanie. Ono przyniosło bardzo wiele szkód polskiej gospodarce.
No przyniosło też również wiele dobrych rzeczy. W każdym razie z mojego punktu widzenia, gdybym ja miał to ocenić, to dla mnie pewnym symboliczną rzeczą związaną z okrągłym stołem, to jest to, że firma, która świetnie prosperowała, stolarska, która ten stół skonstruowała i która go zbudowała, nie istnieje. I w pewnym sensie to jest jakaś recenzja, taka dosyć smutna tego, co tych skutków, jakie ten okrągły stół przyniósł również w tej sferze.
Taki... Firma nie istnieje, ale mity odchodzą też w przeszłość i mit założycielski trzeciej RP czeka podobny los.
Będziemy pewnie o tych mitach jeszcze nie raz rozmawiali. Żegnamy się z Państwem, życząc sympatycznej niedzieli. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.